Maciej Trojanowski, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach mijających dni. A więc ten program upłynie pod znakiem rekordów, epidemii i nowych obostrzeń, które dla niektórych są małym lockdownem. Zapraszam. A mijający tydzień rzeczywiście upłynął pod znakiem rekordów, i to tych niechlubnych. Codziennie niepokoiły informacje o rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem. W sobotę dobowa liczba wykrytych przypadków po raz pierwszy od początku pandemii przekroczyła 5 tysięcy. Ponownie więcej niż 5 tysięcy przypadków było we wtorek. Środa to już ponad 6,5 tysiąca przypadków, a w czwartek epidemia osiągnęła dotychczasowy szczyt, czyli 8 tysięcy zakażonych. Co warto zaznaczyć, przy rekordowo wysokiej liczbie testów, prawie 65 tysiącach. W piątek z kolei liczba dobowa wykrytych zakażeń nieco spadła, ale został pobity kolejny rekord. Tym razem w ofiarach śmiertelnych. Było ich 132. Również w województwie łódzkim liczby są najwyższe, choć nie tak duże jak w Małopolsce czy na Mazowszu. W środę ponad 400 przypadków zakażeń, a w piątek prawie 650. To suche liczby, fakty. Ale co one oznaczają? Oznaczają, że służba zdrowia jest na granicy wydolności, o czym mówił zresztą minister zdrowia Adam Niedzielski. I faktycznie, wolnych miejsc w szpitalach ubywa, o czym informuje nasza reporterka Dorota Matyjasik.
W całym kraju rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów, a także tych w ciężkim stanie podłączonych do respiratorów. Szpitale od tygodnia wygospodarowują dla nich wolne łóżka. Te dodatkowe miejsca szybko się zapełniają. Wolne miejsca muszą wygospodarować wszystkie szpitale w sieci. Ich liczba stale rośnie. Dwa szpitale w Łodzi są już przekształcone, prawie w całości przeznaczone dla zakażonych pacjentów. Rzecznik wojewody Dagmara Zalewska.
W szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi, który od tej pory jest szpitalem koordynacyjnym, docelowo ma powstać tu ponad 280 miejsc dla pacjentów z COVID-19. Około 160 miejsc zorganizowano w oddziale szpitala WAM na łódzkich Stokach.
Zwiększanie liczby miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19 ma swoje konsekwencje. Narodowy Fundusz Zdrowia nakazał szpitalom ograniczenie przyjęć innych pacjentów i odłożenie w czasie planowanych zabiegów, które nie są konieczne ze względu na stan zdrowia pacjentów, mówi rzecznik łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder.
Chodzi o diagnostykę i zabiegi operacyjne, a w szczególności endoprotezę, plastykę dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa, pomostowanie naczyń wieńcowych, zabiegi wewnątrzczaszkowe, duże zabiegi torakochirurgiczne, nefrektomie, histerektomie.
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęć mają jednak podejmować lekarze. Jednak jak mówi dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi Mateusz Kuzdak, ograniczenia będą bardzo trudne.
Tak naprawdę ci chorzy to są chorzy, którzy czekają naprawdę długo już, biorąc pod uwagę to, co się działo wcześniej od początku roku. I tak naprawdę w tej chwili my gdzieś widzimy, jak długo ci chorzy czekali na te zabiegi. Tak? To są w dużej mierze chorzy, którzy wymagają naprawdę już pilnych interwencji. Tak więc generalnie rzecz biorąc, zrzucanie wszystkich zabiegów planowych będzie na pewno bardzo trudne.
A takich trudnych decyzji będzie jeszcze więcej, bo nie jedynie łóżka szpitalne są problemem. Brakuje również lekarzy i personelu medycznego i w szpitalach, i w przychodniach. On również choruje na COVID, a część lekarzy i pielęgniarek jest na izolacji i w kwarantannie, mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Paweł Czekalski.
I tego się nie kupi w sklepie. Zarządzający mają ogromny problem.
Dlatego pod koniec tygodnia wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wydał już pierwsze decyzje o przegrupowaniu kadry medycznej.
Zostały wydane na razie 4 takie decyzje. 3 anestezjologów zostało skierowanych do szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi, 1 anestezjolog do szpitala w Tuszynie. Wszystkie osoby wyraziły chęć pracy przy zwalczaniu epidemii, a wydane przez wojewodę decyzje były z nimi wcześniej ustalone.
Swoją pracę przeorganizowały również przychodnie. Ponownie Dorota Matyjasik.
W epidemii inaczej działają przychodnie. Z przychodnią najpierw kontaktujemy się telefonicznie. Jak podkreśla Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu, każdy pacjent ma prawo zażądać oprócz teleporady osobistej wizyty.
Teleporady nie mogą skutkować pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta. Każdy pacjent ma właśnie prawo do wizyty osobistej.
Podczas teleporady możemy otrzymać elektroniczną receptę, zwolnienie lekarskie, skierowanie na badania, a także skierowanie na test na obecność koronawirusa. Każda pierwszorazowa wizyta wizyta u specjalisty musi być osobista.
W Łódzkim jest 670 poradni lekarzy pierwszego kontaktu. Te poradnie w większości pracują od godziny 8 do 18, od poniedziałku do piątku. Po godzinach pracy opiekę nad pacjentami przejmuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Wszystkie poradnie w Łódzkim, poza kilkoma wyjątkami, są otwarte, to znaczy, że są w nich lekarze, pielęgniarki i położne.
W przychodniach powstały izolatki dla pacjentów z objawami wskazującymi na COVID. Oddzielne wejścia i wyjścia z użytkowania wyłączono część krzeseł. W gabinetach są przeźroczyste przesłony z pleksji, wylicza dyrektor Centrum Medycznego Widzew Elżbieta Jończyk.
Bardzo bezpiecznie będzie utworzyć dwie izolatki oddzielne. I tutaj mamy izolatkę dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent nie udaje się na górę, jest przez lekarza pierwszego kontaktu badany w tej izolatce.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy dodzwonić się do poradni lub lekarz odmówił zbadania pacjenta, możemy i powinniśmy poinformować o tym Fundusz Zdrowia.
Wróćmy jeszcze na chwilę do rosnącej liczby przypadków zakażeń w województwie. Większość z nich to tak zwane zakażenia poziome, czyli przypadki, w których nie można stwierdzić, gdzie do transmisji wirusa doszło. Są jednak również ogniska choroby. Jedno z nich w Domu Pomocy Społecznej na Podgórnej w Łodzi, gdzie pozytywny wynik testu otrzymało 40 mieszkańców i 10 osób personelu. Mówi Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Miasta.
Osoby zarażone, u których występuje gorączka i inne objawy, przebywają osobno i nie mają kontaktu z osobami zdrowymi. Pozostałe osoby zakażone, ale bez objawów, przebywają ze sobą w oddzielnych pokojach. Natomiast zdrowi mieszkańcy domu mieszkają, przebywają ze zdrowymi. Wszyscy mieszkańcy DPS-u na Podgórnej znajdują się pod opieką pracowników domu.
Od razu przypomina się sytuacja sprzed wakacji, kiedy to masowo odkrywano ogniska wirusa w DPS-ach. Jedna z najbardziej tragicznych sytuacji była w domu w Drzewicy, gdzie trzeba było ewakuować pacjentów. Teraz jednak takiej konieczności nie ma, zapewnia w rozmowie dnia na antenie Radio Łódź wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Czy wróci taki scenariusz, jaki mieliśmy za pierwszym razem, kiedy pierwsza fala koronawirusa uderzała? Wtedy pamiętamy, jaka była tragiczna sytuacja w DPS-ach, kiedy trzeba było ewakuować mieszkańców, kiedy nie było rąk do pracy w tych domach pomocy społecznej. Czy to nam grozi?
W tamtych DPS-ach, wtedy, które mieliśmy do czynienia, szczególnie w Drzewicy, były to DPS-y z osobami bardzo schorowanymi i osobami starszymi. Mamy różne DPS-y. Wyciągnęliśmy doświadczenia po pół roku. Zgodnie z obecnymi wytycznymi zalecane jest, osoby, które są w DPS-ie, mają być pielęgnowane, ponieważ nie wymagają hospitalizacji. Zatem wiedząc, jak przebiega zakażenie, wiedząc, jak wynika choroba SARS-CoV-2, wskazane będzie, aby osoby z DPS-ów raczej będąc zakażonymi przebywały na terenie DPS-ów. Oczywiście ich stan zdrowia musi być monitorowany, tak jak to na przykład jest w sytuacji DPS-u w Biskupicach. A następnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia dopiero wywożenie do szpitali, dlatego że te osoby po prostu w głównej mierze wymagają pielęgnacji, a nie hospitalizacji.
No dobrze, a nie zapragnie w takim razie osób, które będą się nimi mogły zaopiekować?
Zawsze może się zdarzyć sytuacja skrajna, kiedy byśmy mieli ogromną epidemię, kiedy by tych osób zabrakło. Jednakże w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie, mamy analizy, jeżeli chodzi o personel opiekuńczy, ratowniczy czy pielęgniarski, i tych osób faktycznie nie zabrakło. Bo ja zawsze będę w pierwszej kolejności się zwracał do samorządu pielęgniarskiego czy do konkretnych osób z prośbą o to, żeby one opiekowały się osobami w konkretnym DPS-ie. To nie jest tak, jak niektóre media przedstawiają, że to są jakieś straszne dantejskie sceny, dzieją się w takim zamkniętym DPS-ie. To się po prostu staje takim izolatorium, w którym osoby spokojnie przechodzą chorobę, kiedy ich stan zdrowia jest stale monitorowany.
Zapewniał wojewoda łódzki. Ale problem szpitali, przychodni czy DPS-ów to nie jedyne konsekwencje drugiej fali epidemii. Są jeszcze te, które dotyczą wszystkich, bo choćby od soboty obowiązkowe stało się zasłanianie ust i nosa we wszystkich miejscach publicznych, także na ulicach. Niestety, po wakacyjnym luzowaniu restrykcji nie wszyscy chętnie powrócili do noszenia maseczek. W weekend nie trudno było zauważyć osoby, które ten nakaz ignorowały.
Muszę, to noszę, ale...
Ale widzę, pani wybrała przyłbicę.
Tak, z tego względu, że widzi pan, mogę usta sobie pomalować.
A zauważa pan osoby, które są bez masek?
Tak, widzi pan tamtych panów.
Jeden, no, jeden nie ma maski. Rzeczywiście nie ma maski.
Tak. Szczególnie jestem z tego filmu. Na osiedlu rano praktycznie nikt nie nosił, idąc do pracy. No, mam nadzieję, że kary, jakie się posypią, zdyscyplinują trochę społeczeństwo, bo samo ostrzeganie, prośby nie pomagają.
No akurat teraz jak szłam, to tak dużo nie zauważyłam, ale są. Ale to chyba bardziej ci, co wysiadają z samochodu i zapominają, nie?
Jednak poszły te zakażenia mocno w górę, więc nic innego jak dystans społeczny, maski nam nie zostało, szczepionki jeszcze nie ma.
Dla wszystkich tych, którzy do tej pory masek nie noszą, radę ma dr Tomasz Karauda ze Szpitala Biegańskiego w Łodzi. zaprasza on wszystkich niedowiarków na oddziały zakaźne, żeby zobaczyli, jak wyglądają chorzy na COVID-19.
To są często ludzie bez istotnych obciążeń chorobowych, w sile wieku, którzy przed infekcją funkcjonowali normalnie, a po zakażeniu koronawirusem już niektórzy nie potrafią przejść 100 metrów bez zatrzymania się, wzięcia głębszych oddechów z powodu duszności. W tomografii komputerowej klatki piersiowej obserwujemy zmiany śródmięszowe, które znacznie ograniczają wydolność płuc. To są realne pozostałości po chorobie.
Ale noszenie masek to nie jedyne restrykcje. Od czwartku powróciły tak zwane godziny dla seniorów w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach. Oznacza to, że między 10 a 12 zakupy w nich mogą zrobić tylko osoby starsze. Z kolei od tej soboty ponad 100 powiatów znalazło się w czerwonej strefie zagrożenia, w tym stolica województwa Łódź. Jednak co ważne, wraz z nową mapą czerwonych stref zostały ogłoszone nowe zasady ich funkcjonowania. Jakie? O tym teraz Monika Gosławska.
Najbardziej restrykcyjne dotyczą strefy czerwonej. Ludzie, których spotkałam na ulicy, nie mają nic przeciwko temu.
Trzeba się dopasować.
Uważam, że za mało jest obostrzeń.
Niektórzy z napotkanych przeze mnie przechodniów dodają jednak, że to, co dziś się dzieje, jest efektem lekceważenia niebezpieczeństwa, które cały czas z nami było i czyhałoby mocniej zaatakować. Nawet teraz bez problemu można spotkać tych, którzy bagatelizują zagrożenie.
Ludzie sobie lekceważą. To mi się bardzo nie podoba.
Bez maseczek chodzi się, nie przestrzega się w ogóle zasad higieny. No.
Mam wrażenie, że teraz ludzie jakby się troszeczkę wystraszyli, ale codziennie przeglądam kilkakrotnie Facebook i widzę bardzo różne komentarze, bardzo dziwne, z którymi się nie zgadzam, bo mnóstwo ludzi nie wierzy, jak to mówią, w koronawirusa. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu.
Ja uważam, że gdyby wszyscy się stosowali, to dawno byliśmy już po całym temacie, prawda?
Może teraz się trochę to poprawi, ale raczej wątpię.
Obostrzenia związane z czerwoną strefą to m.in. zakaz organizacji imprez okolicznościowych, w tym wesel. Ten przepis wejdzie w życie od 19 października. W strefie żółtej takie uroczystości będą możliwe, ale tylko do 20 osób.
Kiedyś też były różne ciężkie czasy i też nie można było na przykład zorganizować wesela, bo nie było za co, albo nie było co postawić na stół. Myślę, że można to odłożyć na później. Współczuję tym ludziom, którzy już zarezerwowali lokale i zapłacili jakieś zaliczki. No i współczuję też wszystkim firmom, które przestają działać z powodu obostrzeń.
Miałam iść za tydzień na wesele, ale no niestety przyjaciółka musiała odwołać, ponieważ czerwona strefa stopniowo schodziła z listą gości obecnie. No niestety. Wszystko się sprowadza do tego, że ślub na pewno się odbędzie, chociaż też pewno w okrojonym składzie, ponieważ nowe limity wchodzą także i jeśli chodzi o obecność w kościele.
Jeżeli mowa o uroczystościach religijnych, to w czerwonej strefie będzie mogła w nich uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, w żółtej na 4 metry kwadratowe. W zgromadzeniach publicznych w strefie czerwonej będzie mogło wziąć udział nie więcej niż 10 osób, w żółtej limit to 25 osób. Kolejne obostrzenia dotyczą na przykład ograniczeń w liczbie klientów robiących zakupy. Limit to maksymalnie 5 osób na kasę. Bez zmian pozostają godziny dla seniorów między 10 a 12. Sklepy będą czynne tylko dla osób starszych. Sami zainteresowani chwalą takie rozwiązanie. Tłumnie w tych godzinach odwiedzają sklepy.
Bardzo dobry pomysł. Przy wejściu panowie tam jak obsługiwali, prawda, to mieli kolejeczkę ustawioną seniorów.
Bardzo dużo osób jest. Poprzednio jak była ta godzina dla seniorów, to dużo mniej osób było.
Jest godzina 11.44, ja muszę czekać, żeby wejść do sklepu, bo jest godzina seniorów.
Problem w tym, że po południu w sklepach także nie brakuje seniorów. Czerwona strefa to także zdalne nauczanie w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych. W obu strefach zawieszono działalność basenów, akwaparków i siłowni. Wprowadzono limity pasażerów transportu publicznego. Ograniczono udział publiki w wydarzeniach kulturalnych do 25% miejsc. Zakazano też publiczności udziału w imprezach sportowych.
Ważne zmiany dotyczą również funkcjonowania gastronomii. W czerwonych strefach wszystkie bary i restauracje mogą działać tylko między 6 a 21. O tym, że największe miasto w regionie, czyli stolica województwa, jest gotowa na wprowadzenie czerwonej strefy, zapewniał w rozmowie dnia dyrektor Departamentu i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi Robert Kolczyński.
Jak najbardziej miasto przygotowywało się, dlatego że dynamika zachorowań w związku z pandemią w ostatnim czasie przybierała na sile.
Czyli jednym słowem, po prostu władze miasta się spodziewały tego, że ta czerwona strefa się pojawi. Nie było to żadną tajemnicą.
Spodziewaliśmy się. Liczyliśmy głęboko, że uda się zahamować tą dynamikę zachorowań. Niemniej jednak liczyliśmy, że taka sytuacja może mieć miejsce.
Pamiętam, że kiedy był lockdown, kiedy była pierwsza fala epidemii, miasto zbierało wolontariuszy, miasto przygotowywało wolontariuszy do tego, żeby na przykład robić zakupy osobom starszym, seniorom, które nie muszą wychodzić z domu. Czy tak będzie tym razem również?
Jak najbardziej. Rusza wolontariat. Czekamy na zgłoszenia chętnych osób, które będą pomagały osobom potrzebującym. Na wiosnę mieliśmy około kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy robili zakupy dla osób, które nie mogły lub było to zbyt dużym ryzykiem dla nich, aby wychodzić z domu i robić zakupy. Będzie uruchomiona infolinia, na którą osoby potrzebujące będą mogły zgłaszać taką potrzebę. I wolontariusze będą dokonywali zakupów i te zakupy do domów dostarczali. Mamy doświadczenie z wiosny tego roku i dokładnie cały ten system chcemy wdrożyć ponownie i jesteśmy do tego gotowi. Infolinia dla osób starszych będzie uruchomiona na stronach internetowych, będzie podany numer telefonu wolontariuszy, zbieramy. I te zgłoszenia są możliwe. Liczymy na odzew, jak nie taki sam, to zdecydowanie większy.
Władze Łodzi zapowiadają jednocześnie, że zwiększą częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów, tak żeby nie były przepełnione w godzinach szczytu.
Staramy się tak ułożyć rozkłady jazdy, aby ten problem rozwiązać. Istnieje możliwość na liniach tramwajowych zwiększenia częstotliwości kursów z 4 do 5. na godzinę, co 15 minut na co 12 minut. Na liniach autobusowych w godzinach szczytu i szczególnie do dużych zakładów pracy mamy problem, ale ten problem był także w marcu i rozwiązywaliśmy to poprzez puszczanie dwóch składów autobusowych w tym samym momencie.
Zdaniem Roberta Kolczyńskiego z łódzkiego zapewniał Robert Kolczyński z łódzkiego magistratu. Warto zaznaczyć, że czerwone strefy nie obowiązują jednak w całym województwie, a zatem co dla jednych będzie problemem i utrudnieniem, dla drugich będzie niezauważalne. O czym teraz Agata Gwizdała?
Trzeba przygotować się na dłuższe niż zwykle kolejki, bo na jedną kasę przypadać będzie tylko 5 osób, ale do tego podchodzimy raczej ze zrozumieniem.
Ja jestem z tych, którzy od początku pandemii raczej ograniczają wszystkie kontakty, wychodzenia.
Ale nie obawia się Pani na przykład kolejek jutro, skoro będą te ograniczenia w sklepach?
Szczerze to nie.
Widzę, że do sklepu Pan zmierza, czyli co, zakupy dzisiaj, żeby ominąć kolejki?
Nie, właśnie wiem, że to jest godzina dla seniorów, tak?
A jeżeli ktoś naprawdę nie lubi stać w kolejkach i może sobie pozwolić na dłuższą trasę do sklepu, to na przykład w Zgierzu ograniczeń już nie będzie, bo Zgierz pozostaje w żółtej strefie, a sami mieszkańcy nie wykluczają, że przybędzie im nowych klientów.
No, tak może się zdarzyć.
Będzie ciężko wtedy na pewno, ale myślę, że jeżeli jest w Łodzi już takie zaostrzenie, to myślę, że to jest lada chwila i Zgierz będzie to samo.
No może, ale myślę, że każdy się dostosuje do tych reguł i że nie będzie nadużywał.
Czynne pozostają teatry, kina i ośrodki kultury, ale przy 1/4 publiczności. Łódzkie instytucje kultury na razie nie wycofują się ze swoich planów albo modyfikują repertuar, dostosowując go do bieżącej sytuacji sanitarnej. Ale z frekwencją w instytucjach kultury bywa różnie. Odczuwają to na przykład kina, ale i organizatorzy koncertów, mówi Hubert Kozera, producent muzycznych wydarzeń.
Małe koncerty się odbywają, mają małe koszta produkcji. Odbywają się koncerty, które mają mecenasów, dofinansowania jakieś zewnętrzne, a z biletów, tak jak to powinno być zrobione, niestety się nie da. Najbardziej się boję o całą ekipę techniczną, bez której nic się nie odbędzie i na wiosnę się okaże, że albo będą bardzo drogie te usługi, jak wrócą już koncerty, albo właśnie nie będzie można znaleźć dobrych techników, bo bardzo dużo techników już się przebranżowiło.
Najbardziej problematyczna wydaje się jednak aktywność sportowa, bo niezależnie od strefy, od jutra, zamknięte będą siłownie i pływalnie. Co to oznacza zarówno dla amatorów, jak i zawodowych sportowców, sprawdzał Mateusz Warianka.
W najlepszej sytuacji są obiekty, które poza siłowniami i pływalniami oferują także inne atrakcje, choć Marcin Ciupa, prezes stacji Nowa Gdynia w Zgierzu, obawia się, że one również zostaną wykluczone.
Mamy nadzieję, że sporty rakietkowe nie zostaną zablokowane. No i figlorej dla dzieci.
Mówimy o sportowcach, ba, o kandydatach na Igrzyska Olimpijskie.
Lech Leszczyński, prezes AZS Łódź.
To jest bardzo, bardzo trudny czas dla nich.
Nie zapominajmy też, że nie jest to czas hucznych imprez, a nawet niewielkich spotkań w gronie znajomych. Co więcej, po godzinie 21 w restauracjach już nic nie zjemy, bo one będą zamknięte. Wtedy pozostaje tylko opcja na wynos. Jak długo to potrwa, tego oczywiście nie wiemy, ale jedno jest pewne. Nasza samodyscyplina w przestrzeganiu zasad na pewno przyspieszy powrót do normalności.
To wszystko brzmi bardzo poważnie i groźnie. Ale są też głosy, które uspokajają i apelują o rozsądek. Między innymi pulmonolog profesor Piotr Kuna, który przez 18 lat był dyrektorem Szpitala Klinicznego w Łodzi. W rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że epidemii nie można bagatelizować, ale nie można również dać się ponieść emocjom. Tydzień temu udzielił pan wywiadu, dość poczytnego wywiadu dla dziennika Polska Times i zapytany właśnie o przypadki chorób śmiertelnych odpowiedział pan tak. Ja bym powiedział w ten sposób. Codziennie w Polsce umiera mniej więcej 1200 osób, z czego 400 na nowotwory, więc pytanie nie dotyczy tego, czy umarło 58 osób. Wówczas tyle umarło w jeden dzień, ale tego, jak się kształtuje śmiertelność w Polsce, począwszy od marca bieżącego roku. Spróbujmy być pragmatyczni. Z danych, które posiadam, wynika, że śmiertelność jest niższa w tym roku niż w minionych latach. Dalej pan podtrzymuje tą opinię, mimo że aż 116 było przypadków śmierci?
Znaczy, to nie jest moja opinia, to są fakty. Wczoraj się okazała publikacja w Nature, gdzie dokładnie to opisano, że Polska jest wyjątkowym krajem, ale podobnie jest w Czechach, na Słowacji, w krajach bałtyckich, gdzie liczba zgonów spadła w stosunku do lat ubiegłych, do ubiegłego roku, do sprzed dwóch lat. Chcę powiedzieć, że przez 18 lat byłem dyrektorem szpitala klinicznego i zawsze w tym okresie nie mieliśmy łóżek, OIOM był pełen, a pacjenci, których musieliśmy położyć na OIOM z powodu zaostrzeń infekcyjnych, różnych chorób, musieliśmy czasami wywozić po 200-300 km z Łodzi. Więc dla mnie nie są to żadne nowe rzeczy, tylko wtedy się nic na ten temat nie mówiło.
No właśnie,
to się o tym mówi.
Panie profesorze, czy pan sugeruje w takim razie, że trochę przesadzamy, może nie panikujemy, ale trochę przesadzamy z alarmistycznym tonem i w mediach, i także w rozmowach codziennych?
Znaczy, ja rozumiem, że to, co mówię, może być dla niektórych kontrowersyjne, więc podkreślam, po pierwsze, wirus jest i należy za wszelką cenę chronić się przed tym wirusem, o czym też mówiłem w tym wywiadzie. Mówię również, że czekamy na szczepionkę i będę pierwszy, który będzie chciał się zaszczepić, jeżeli szczepionka będzie dostępna. Ale chcę także powiedzieć, że ten wirus nie odbiega tak naprawdę, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, o wzrost zgonów, od tego, co się działo w latach ubiegłych i co było wywołane innymi wirusami. Wirusami grypy, paragrypy, rinowirusami, wirusami RSV. Po prostu miejsce tamtych wirusów w pewnym sensie zajął koronawirus. Od marca bieżącego roku, czyli to jest mniej więcej 8 miesięcy, zmarło 3000 osób. Jeżeli weźmiemy 8 miesięcy, to jest 240 dni razy 1200, to w tym samym czasie zmarło 300 tysięcy Polaków. Więc liczba zgonów u osób zakażonych koronawirusem, to osoby niekoniecznie umierają z powodu infekcji, a w zasadzie 95% albo więcej umiera z powodu po prostu zaostrzenia chorób podstawowych, takich jak nadciśnienie, zawał serca. I mówiłem o tym wywiadzie, że jeżeli pacjent, który zachorował na grypę, trafił do szpitala, dostał zawału serca i zmarł z powodu zawału, a podkreślam, grypa zwiększa ryzyko zawału 8 razy, udaru mózgu 8 razy, to wpisywaliśmy, że umiera na zawał, nie że umiera na grypę. Tylko tyle. Dzisiaj jest również tak, że koronawirus zakaża, rozwija się wirusowe zapalenie płuc, typowe dla infekcji wirusowych, ale ten pacjent często potem ginie, bo ma udar mózgu, bo ma zawał serca, bo ma zaostrzenie niewydolności nerek, czyli inne są tak naprawdę bezpośrednie przyczyny tego zgonu, a wirus tylko zaostrza choroby współistniejące. Dlatego apeluję, że my lekarze musimy bardzo dobrze leczyć naszych chorych, opiekować się, pilnować, żeby brali leki, uzupełniać te leki, bo kluczem do sukcesu jest najważniejsze. Nie walka z wirusem, my nie mamy, znaczy nie leczenie wirusa, bo nie mamy na wirusa żadnego skutecznego leku. Zapobieganie i dobre leczenie chorób przewlekłych, żeby nie umrzeć, jak się zakazimy wirusem.
Czy te środki, które teraz podejmujemy, to jest dobra profilaktyka? Mówię tutaj o maskach, mówię tutaj o zachęcaniu do odkażania rąk, mówię o zachowaniu dystansu. Czy to wystarczy, żeby powstrzymać tą jesienną falę zachorowań na koronawirusa, przepraszam, zakażeń koronawirusem, zachorowań na COVID-19?
Kluczem tak naprawdę są dwie różne metody walki. Można ludzi zamknąć, izolować, no tak się stało w Chinach, tylko proszę pamiętać, że Wuhan to w skali chińskiej to jest miasto wielkości Częstochowy. Gdybyśmy mieli otoczyć kordonem sanitarnym Częstochowa, cała Polska by działała, to by nikt nawet specjalnie tego nie zauważył. Więc Polska jest krajem w innej skali i my musimy wyznaczać te czerwone strefy i uważam, że jest to w tej chwili jedyne optymalne, rozsądne działanie. Natomiast te zasady, o których się mówi, mycie rąk, noszenie maseczek, przy czym ja podkreślam, powinny być to maseczki medyczne, certyfikowane, które działają. Noszenie okularów, o czym się mało mówi, albo tych przyłbic, to też ważne, bo to też chroni. Dystans socjalny plus dbanie o własne zdrowie. Ja to podkreślam, dbanie o własne zdrowie i leczenie się z powodu tych chorób, których mamy. Ja dam bardzo prosty przykład. To jest przykład naukowy. Jest praca, która pokazuje. Są przyjmowani z COVID-em, czyli już z chorobą COVID, a nie zakażeniem, pacjenci do szpitala, chorzy na nadciśnienie. Część się leczy, bierze leki, część nie dostaje leków. Ci, co nie dostają leków, liczba zgonów 3 razy większa. Ci, co dostają leki, liczba zgonów 3 razy mniejsza. I to nie chodzi tylko o leczenie w trakcie infekcji. To chodzi o leczenie przed infekcją i w trakcie infekcji.
Panie profesorze, ja to podkreślam. Krótko, bo czas na antenie nam się kończy krótko. Czy pan byłby zwolennikiem wprowadzenia tak zwanego lockdownu, czyli zamknięcia gospodarki? Jednym zdaniem, bo musimy za chwilę kończyć.
Absolutnie nie, dlatego że w dłuższej perspektywie to przynosi dużo więcej szkód niż korzyści.
A całość tego wywiadu dostępna jest na stronie www.radiołódź.pl. Słuchają Państwo Radia Łódź i magazynu informacyjnego Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, który upłynął nie tylko pod znakiem epidemii, bo przecież cała Polska świętowała wielki triumf Igi Świątek w turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To bezprecedensowe zwycięstwo, z którym niektórzy wiążą ogromne nadzieje, choćby związane z promocją tenisa. Czy słusznie? To sprawdzał Mateusz Warianka.
Zdania w tej sprawie oczywiście są podzielone, ale łódzkie środowisko tenisowe nie spodziewa się większego zainteresowania tenisem. Zresztą sama Iga Świątek tuż po zwycięstwie na kortach Rolanda Garrosa przyznawała, że nie czuje się zbawczynią tenisa.
Od zawsze to było moim celem, żeby właśnie być bardziej stabilną i taką consistent. Na razie nie do końca udawało mi się to osiągnąć, więc myślę, że na początku zadowolę się tym, jak na przykład będę grała swój najlepszy tenis kilka tygodni w roku, ale chciałabym z roku na rok właśnie być bardziej stabilna. Dominować też na przykład na turniejach WTA. Myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami, żebym to osiągnęła. Bardzo mi pochlebia, że ktoś mówi, że mogłam uratować damski tenis.
Łódzkie środowisko przypomina, że kilka lat temu sukcesy odnosił także wychowanek miejskiego klubu tenisowego Jerzy Janowicz i to nie przełożyło się na zainteresowanie tenisem, zaznacza Łukasz Walczak, koordynator szkolenia w MKT.
Kilka lat wstecz mieliśmy sukcesy Jurka Janowicza, naszego wychowanka, i jak gdyby nie przełożyło się to na ilość dzieci zapisujących się do szkółki, może w niewielkim stopniu, natomiast nie był to jakiś boom na grę w tenisa. Niestety jest to dosyć drogi sport i rodzice wybierają zajęcia dodatkowe, które po prostu są mniej kosztowne, jak na przykład piłka nożna. Z każdym rokiem jest nam coraz trudniej, coraz więcej musimy wkładać pracy w to, żeby dzieci do nas przyszły do klubu, mimo że zapewniamy jak gdyby rakiety, nie muszą mieć własnego sprzętu. Organizujemy na przykład na fali co roku, w tym roku też się wystawialiśmy takie jak gdyby lekcje pokazowe, dzieci mogą spróbować gry, zapraszamy na zajęcia otwarte, bezpłatne. No i niestety coraz mniej dzieci trafia do klubu, także tendencja jest raczej spadkowa.
Co prawda Janowicz wielkoszlemowego turnieju nie wygrał, ale dotarł do półfinału Wimbledonu, co w 2013 roku było wielkim osiągnięciem. Zdaniem Łukasza Walczaka największym problemem tenisa jest to, że wymaga sporego nakładu finansowego, a za szkolenie dzieci i młodzieży płacą rodzice, co potrafi skutecznie zniechęcić.
Początki może nie są aż tak bardzo kosztowne, natomiast czym dalej w las, no to niestety te koszty się zwiększają. Bierze się udział w turniejach, trzeba wyjeżdżać do innych miast czy za granicę, jak już ktoś dobrze gra. Także i podróż, i zakwaterowanie, i samo nawet wpisowe na taki turniej, no to też jest wydatek dla rodziców i w większości pokrywają to sami. No. Później, jeżeli ktoś jest naprawdę zdolny, no to szuka sponsorów, czy Polski Związek Tenisowy pomaga tym najlepszym, którzy znajdują się w kadrze, ale na początku rodzice pokrywają te koszty.
Sprawę finansów poruszył także Maciej Woźniak, założyciel klubu tenisowego Start. Dodał także, że ta dyscyplina od lat jest zaniedbywana przez związki sportowe, a jest wielu młodych i zdolnych sportowców.
Nie ma na to środków. No, my przeznaczamy dziesiątki milionów na piłkę nożną, na stadiony. W Łodzi nawet, popatrzmy, mamy 3 nowe stadiony, Atlas Arenę to jest kilkaset milionów złotych, tak? Chociaż żeby 5% z tych pieniędzy przeznaczyć na tenis. Myślę, że pomogłoby to wielu zawodnikom. Przychodzi pewien moment, że trzeba wybrać albo zaczynam tą karierę zawodową i wtedy są potrzebne duże pieniądze do tego, a mało osób jest na to stać i tak naprawdę wysiłek rodziców Agnieszki Radwańskiej, Jerzego Janowicza, którzy tam wiemy o tym, że musieli pewne ruchy finansowe zrobić, coś sprzedać, żeby można było dalej to kontynuować. U Igi Świątek też na początku jakieś tam były problemy, a to jest piękny sport i warto by było, żeby więcej takich osób było, a jest na to szansa, bo mamy naprawdę dużo dobrych dzieciaków, mamy coraz lepszych trenerów.
Tak więc mimo mimo wielkiego sukcesu Igi Świątek, tenis prawdopodobnie wciąż będzie sportem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Średni roczny koszt szkolenia młodego tenisisty to nawet 50 tysięcy złotych, a zdarzają się tacy zawodnicy, na których trzeba wyłożyć nawet 4 razy więcej.
Czyli naprawdę sporo. Nie wszystkich na to stać. Ważne jednak, że epidemia w żaden sposób nie przyćmiła sukcesu polskiej tenisistki. Nie przyćmiła również tegorocznego święta wszystkich nauczycieli, choć niewątpliwie miała na nie wpływ. O czym teraz Katarzyna Grabowska?
Dzień Edukacji Narodowej jest zawsze okazją do innych niż zwykle zajęć w szkołach. Życzenia, uśmiechy, nagrody albo spotkanie przy ciastku z uczniami. Tak było zazwyczaj w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach, mówi dyrektor szkoły Anna Janus.
Mamy już taką tradycję, że nie przynoszą nam dzieci kwiatów, tylko pieką ciasta i nas na to ciasto zapraszają.
Dzisiaj jest inaczej. Korytarze puste, nie ma gratulacji, a życzenia co najwyżej w internecie. Najbardziej brakuje tej wspólnej chwili, dodaje dyrektor Skierniewickiego Liceum.
Jest to dzień dla nas o tyle trudny, żeby nie powiedzieć przykry, że nie jesteśmy razem wszyscy w naszej wspólnocie szkolnej.
Spotkanie w Prusie zostało przełożone na później. Epidemia nie odwołała natomiast samorządowych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mówi Przemysław Rybicki, rzecznik Skierniewickiego Urzędu Miasta.
Otrzymało takie nagrody 49 nauczycieli, w tym 4 dyrektorów. Zadecydowano wspólnie właśnie ze względu na ograniczenia pandemiczne, aby to dyrektor aktorzy poszczególnych placówek wręczyli te wyróżnienia, te nagrody na indywidualnych spotkaniach.
Życzenia nauczycielom w całej Polsce złożył również minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, który podziękował pracownikom oświaty za trud włożony w wychowanie polskiej młodzieży.
To państwo decydują o tym, jakie będą przyszłe pokolenia Polaków. Uczycie ich nie tylko poznawać świat, ale przygotowujecie do świata wartości, tak aby byli dobrymi ludźmi, dobrymi obywatelami. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego, pomyślności, zadowolenia z pracy, ale także i zdrowia, bo żyjemy w okresie, w którym to zdrowie jest nam bardzo potrzebne.
W szkołach panuje jednak duża niepewność. Każdy dzień przynosi nowe informacje i dane o zachorowaniach zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli czy innego personelu. W związku z tym Fundacja na Rzecz Praw Ucznia apeluje o podjęcie działań chroniących szkołę przed epidemią, zawieszenia zajęć stacjonarnych, przejścia na tryb hybrydowy, czy chociaż zaostrzenia przepisów sanitarnych w szkołach. Na Twitterze fundacji czytamy: nie przychodź do szkoły, a jeśli musisz, ubierz się na czarno. Inicjatorzy akcji zachęcają, by w ten sposób protestować do końca tygodnia. Ale jest też duży odzew przeciwników tej akcji. Nie brakuje komentarzy, w których młodzież sprzeciwia się zdalnemu nauczaniu.
Ja wolę chodzić niż protestować.
Nie bierzemy w tym udziału.
Ja też nie biorę w tym udziału. Nie wiem, u mnie w szkole jakoś nikt o tym nie mówi.
Jak uważacie, więcej młodzieży jest za czy przeciw takiemu protestowi?
Raczej przeciw. Wszyscy po tej kwarantannie w marcu woleli pójść do szkoły i teraz nie chcą znowu iść na kwarantannę. Jednak dużo rzeczy w domu rozprasza ludzi i wolą chodzić do szkoły i spotykać się ze znajomymi niż siedzieć samo w domu.
Jednak drugiego człowieka na żywo nic nie zastąpi.
Czy chcielibyście powrotu zdalnego nauczania?
Znaczy, no lepiej być w szkole, wszystkiego można się nauczyć po prostu, a przez zdalne no to tak średnio.
Tym bardziej jak ktoś ma praktyki, tak?
Czy to oznacza, że młodzież się w ogóle nie boi tego wirusa?
Po prostu trzeba się zabezpieczać, tak? No, ręce, maseczki, wszystko. To tak naprawdę zależy, jak kto o siebie dba.
To trudna sytuacja dla uczniów, przyznaje mama skierniewickiego maturzystę.
Znaczy oni z jednej strony się nie obawiają, jako młodzi mają nadzieję, że przetrwają, nawet jeśli zachorują, to przejdą to lekko. Aczkolwiek nie ukrywają, że chodzenie do szkoły w tym czasie jest stresujące i że woleliby, żeby to było nauczanie zdalne, dobrze przygotowane. Też myślą o swoich rodzicach, o dziadkach. Mówią, że nie chcieliby mieć takiego poczucia, że przynieśli wirus do domu i czy to rodzice, czy dziadkowie są chorzy, bo z takim poczuciem odpowiedzialności nie chcieliby się jeszcze mierzyć.
Co warto zaznaczyć, w czwartek zapadła decyzja, że uczniowie liceów przechodzą na nauczanie zdalne. Do szkół będą dalej chodzić uczniowie podstawówek. I na koniec jeszcze o protestach, które mimo pandemii zorganizowali rolnicy, także z województwa łódzkiego. A protestowali przeciwko tak zwanej piątce dla zwierząt, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli na futra czy uboju rytualnego. W tym tygodniu senatorowie przyjęli poprawki do propozycji przepisów, które je łagodzą. To jednak wcale wszystkich nie uspokoiło.
Senatorowie przyjęli poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przyjęte korekty mówią m.in. o wydłużeniu vacatio legis dla uboju rytualnego bydła do końca 2025 roku i wygaszenia działalności fermy zwierząt futerkowych do końca lipca 2023 roku. Senat przyjął też poprawkę wykreślającą ograniczenia dotyczące rytualnego uboju drobiu. Po przyjęciu poprawek głosy niezadowolenia na wsi nie milkną, mówi Radosław Iwański, rzecznik prasowy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Absolutnie to, co się wydarzyło w Senacie w dniu wczorajszym, nie zadowala hodowców bydła i producentów mleka. W dalszym ciągu żądamy tego, żeby żadne osoby postronne, ale to żadne, a ta nowelizacja ustawy daje taką możliwość nawet pani koleżance, pani koledze, jakiemukolwiek obywatelowi Rzeczypospolitej, na wejście do gospodarstwa rolnego i sprawdzenie tego, czy powiedzmy sobie bydło jest dobrze utrzymywane. Dla osób, które tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia o hodowli i chowie bydła.
Podobne zarzuty słyszymy też od rolnika z gminy Kocierzew w powiecie łowickim.
Dawanie uprawnień ludziom, którzy w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda hodowla, do tego, żeby mogli wchodzić na gospodarstwa. Tylko czegoś takiego jest weterynaria, żeby kontrolować i sprawdzać, czy jest ten dobrostan, czy nie.
Rafał Gawroński, lider ruchu AgroUnia w powiecie łowickim, mówi, że koszty utworzenia komisji, które będą miały prawo do kontrolowania rolników, poniosą oni sami.
Jeżeli urzędowy lekarz weterynarii sprawuje kontrolę nad moim stadem, to dlaczego nie może on być gwarantem tego dobrostanu, który jest w mojej chlewni?
Hodowcy podkreślają także, że prace nad ustawą nie były poprzedzone żadnymi konsultacjami.
Wszystkie zapisy bolą, które nie są konsultowane z rolnikami. Nie jest brana opinia społeczna pod uwagę.
Ta ustawa nie była z żadną grupą hodowlaną konsultowana przed wniesieniem jej do Sejmu. To jest rzecz niesłychana.
Wciąż duże kontrowersje wywołuje zapis o zakazie uboju rytualnego. Radosław Iwański z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka mówi o nierównym traktowaniu hodowców zwierząt.
Rząd znowu zaproponował pewne zmiany, otwierając ubój na cele religijne dla drobiu, a zamykając dla bydła. To jest dzielenie po raz kolejny rolników i hodowców różnych. Jedni są lepsi, a drudzy są gorsi. Przypomnę, że jest to ogromna gałąź i jest to czynnik cenowo-twórczy na rynku wołowiny.
Rafał Gawroński z AgroUnii zauważa, że chociaż jeszcze ubój rytualny bydła nie został zabroniony, to rynek już zareagował na informacje o ustawie, a rolnik to dotkliwie odczuł.
Bardzo szybko rynek reaguje na takie sytuacje. Wystarczyło tylko wprowadzić zmiankę o tej ustawie i ceny żywca wołowego spadły o złotówkę do poziomu 6,5-50.
O komentarz do procedowanej ustawy poprosiliśmy Waldemara Wojciechowskiego, radnego Sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości.
Jest ogólne niezadowolenie rolników. Natomiast ja jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a przede wszystkim jako rolnik, chciałbym powiedzieć tak, może nie wszystko jest dobre, ale nie wszystko jest złe. Zaufajmy. Mam nadzieję, że wie, w jakim kierunku idzie i że rolnicy będą zadowoleni z podjętych działań na rzecz polskiego rolnictwa.
A ustawa ma teraz ponownie trafić do Sejmu. I to wszystko w tym magazynie. Na kolejny zapraszam za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.